Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Swimming Anatomy i Jana A.
McLeoda to ilustrowani poradnik treningowy z pogranicza anatomii funkcjonalnej, przygotowania motorycznego i techniki pływania.
Książka, wydana przez Human Kinetics w 2009 roku, nie jest podręcznikiem nauki stylów od podstaw.
Jej głównym celem jest pokazanie, jak świadomie rozwijać siłę potrzebną w wodzie oraz jak rozumieć udział poszczególnych mięśni w ruchu pływackim. McLeod łączy ćwiczenia wykonywane na lądzie z analizą czterech stylów sportowych, startów i nawrotów. Czytelnik otrzymuje 74 ćwiczenia opisane krok po kroku z kolorowymi rycinami, wskazującymi mięśnie pracujące najintensywniej. Autor traktuje ciało pływaka jako połączony układ, w którym słabe ogniwo ogranicza przekazywanie siły i może sprzyjać przeciążeniom. Szczególne miejsce zajmuje stabilizacja tułowia, ponieważ w środowisku wodnym zawodnik musi sam wytworzyć stabilną podstawę dla ruchów ramion i nóg. To praktyczna pozycja dla osób chcących powiązać trening siłowy z realnymi wymaganiami pływania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ciało pływaka jako łańcuch przekazujący siłę, najważniejsza zasada przedstawiona w Swimming Anatomy, dotyczy współpracy całego ciała. McLeod opisuje pływaka nie jako zbiór niezależnych mięśni, lecz jako długi łańcuch połączonych segmentów.
Ruch ręki nie kończy się więc w barku, podobnie jak praca nogi nie jest odizolowana od tułowia.
Siła wytwarzana przez jedną część ciała ma zostać skutecznie przekazana przez kolejne segmenty, aby przełożyć się na napęd i utrzymanie korzystnej pozycji w wodzie. Jeżeli któryś element jest słaby, ograniczony ruchowo albo źle kontrolowany, część energii zostaje utracona.
Skutkiem może być mniej skoordynowany ruch, mniejsza efektywność cyklu oraz większe obciążenie struktur, które próbują kompensować braki.
To podejście wyjaśnia, dlaczego książka nie ogranicza się do wzmacniania mięśni bezpośrednio odpowiedzialnych za pociągnięcie.
Autor uwzględnia ramiona, barki, klatkę piersiową, brzuch, plecy i nogi, a następnie przechodzi do treningu całego ciała. Taki układ pomaga odróżnić trening użyteczny dla pływaka od przypadkowego zestawu ćwiczeń siłowych. Celem nie jest wyłącznie zwiększenie masy lub maksymalnego ciężaru, lecz poprawa zdolności do skoordynowanego generowania i przenoszenia siły.
Czytelnik może dzięki temu spojrzeć na słabszy start, niestabilną pozycję albo szybko narastające zmęczenie jako na problem współpracy układu ruchu,
a nie tylko jako brak siły jednego mięśnia. Po drugie, stabilny tułów jako podstawa ruchu w niestabilnym środowisku wody, McLeod przypisuje centralne znaczenie mięśniom tułowia.
W pływaniu zawodnik nie ma stałego podłoża, z którego mógłby odbić się podczas większości ruchów.
Woda jest środowiskiem płynnym, dlatego stabilność musi być w dużej mierze wytworzona przez kontrolę własnego ciała.
Mocny i stabilny tułów tworzy podstawę, na której mogą działać kończyny górne i dolne.
Nie chodzi jedynie o wygląd mięśni brzucha ani o wykonywanie izolowanych ćwiczeń na tę partię. Ważniejsza jest zdolność utrzymywania właściwego ustawienia i przenoszenia sił między obręczą barkową a biodrami podczas ruchu.
Ta perspektywa ma praktyczne znaczenie dla wszystkich stylów.
Gdy tułów nie zapewnia kontroli, pociągnięcie ręką może powodować niepotrzebne kołysanie, opadanie bioder lub utratę kierunku.
Praca nóg także staje się mniej skuteczna, ponieważ energia nie jest przekazywana przez stabilny środek ciała.
W książce rozdział dotyczący brzucha nie jest więc dodatkiem do treningu estetycznego, lecz elementem modelu wydajnego pływania.
Wzmacnianie tej strefy ma wspierać pozycję opływową, kontrolę rotacji oraz ekonomię ruchu.
Autor wiąże stabilizację również z ograniczaniem ryzyka urazów, ponieważ lepiej kontrolowane segmenty nie muszą stale nadrabiać braków sąsiednich obszarów.
To rozumowanie pozwala planować ćwiczenia tułowia jako część konkretnego celu technicznego, a nie jako rutynę oderwaną od basenu.
Po trzecie, anatomia czterech stylów.
Startu i nawrotu jako mapa treningu, cechą wyróżniającą książkę, jest bezpośrednie połączenie anatomii z sytuacjami występującymi podczas wyścigu.
McLeod omawia aktywność mięśniową w kraulu, stylu grzbietowym, klasycznym i motylkowym, a także podczas startów oraz nawrotów.
Dzięki temu czytelnik nie otrzymuje wyłącznie katalogu ćwiczeń, lecz może zrozumieć, dlaczego określone ruchy lądowe mogą służyć konkretnym elementom pływania.
Ilustracje anatomiczne mają pokazać główne mięśnie zaangażowane w dany ruch oraz ułatwić obserwowanie zależności między pracą na siłowni a zadaniem wykonywanym w wodzie. Taka mapa jest szczególnie przydatna, ponieważ cztery style stawiają odmienne wymagania koordynacyjne. Wszystkie angażują całe ciało, lecz inaczej wykorzystują ruch ramion, obręczy barkowej, tułowia i nóg. Start wymaga szybkiego wytworzenia siły i skutecznego odbicia, natomiast nawrót łączy dopłynięcie, zmianę kierunku, pracę pod wodą oraz ponowne przyspieszenie.
Książka nie sugeruje, że pojedyncze ćwiczenie automatycznie poprawi wynik. Pokazuje raczej mechaniczne podobieństwo między zadaniem treningowym a wymaganiem sportowym.
To ważne rozróżnienie, bo trening siłowy ma wspierać technikę, a nie zastępować ćwiczenie techniki. Czytelnik może wybierać priorytety zależnie od dystansu.
Wyjazd z stylu i etapu przygotowań, jednocześnie zachowując świadomość, że najlepsze przełożenie na czas uzyskuje się przez połączenie pracy lądowej z regularnym treningiem pływackim.
Po czwarte, 74 ćwiczenia i możliwość układania treningu pod słabe ogniwa.
Praktyczny rdzeń Swimming Anatomy stanowi zestaw 74 ćwiczeń ukierunkowanych na potrzeby pływaków.
Są one uporządkowane według obszarów ciała, obejmujących m.in. ramiona, barki, klatkę piersiową, brzuch, plecy i nogi.
Każde ćwiczenie ma instrukcję wykonania oraz ilustrację anatomiczną, co pomaga zrozumieć, które mięśnie wykonują główną pracę. Wartość takiej formy polega na tym, że czytelnik może przejść od ogólnego stwierdzenia, na przykład o potrzebie wzmocnienia barków, do bardziej konkretnej decyzji dotyczącej sposobu ćwiczenia i celu ruchu.
Autor zwraca także uwagę na możliwość modyfikowania ćwiczeń, aby akcentować określone obszary lub dopasować je do indywidualnych potrzeb.
Nie jest to gotowy, identyczny dla wszystkich plan. Zawodnik może potraktować książkę jako narzędzie do identyfikowania braków, a trener jako punkt wyjścia do budowy programu.
Osoba mająca problemy z utrzymaniem pozycji może położyć większy nacisk na tułów, ktoś pracujący nad dynamiką startu na nogi i ruchy całego ciała, a pływak przeciążający barki na równowagę mięśniową oraz kontrolę wykonania. Książka zachęca tym samym do selekcji zamiast mechanicznego realizowania wszystkich propozycji.
Zarazem wymaga rozsądku dobór obciążenia, objętości i ćwiczeń powinien uwzględniać wiek, doświadczenie, aktualny trening w wodzie oraz historię dolegliwości.
Rysiny ułatwiają naukę, ale nie zastępują oceny techniki przez wykwalifikowanego trenera lub specjalistę.
Na koniec, łączenie treningu na lądzie z techniką i profilaktyką przeciążeń. Swimming Anatomy zajmuje wyważone stanowisko wobec treningu siłowego.
Pływanie pozostaje najważniejszym miejscem rozwijania umiejętności pływackich, ponieważ tylko w wodzie można doskonalić czucie oporu, rytm, oddech i specyficzną koordynację stylu.
Jednocześnie McLeod argumentuje, że dobrze dobrana praca poza basenem może dać przewagę, jeśli wzmacnia zdolności potrzebne do skutecznego ruchu w wodzie.
Siłownia nie ma kopiować treningu pływackiego w dosłowny sposób. Ma rozwijać zasoby fizyczne, które pomagają utrzymać technikę, przenosić siłę i tolerować powtarzalne obciążenia.
Ten związek jest ważny także z perspektywy profilaktyki urazów. Wielokrotne cykle ruchu, szczególnie w obrębie barków, mogą ujawniać dysproporcje siłowe lub braki stabilizacji.
Książka wskazuje na sens rozwijania mięśni wspierających ruch, a nie tylko tych najbardziej widocznych w fazie napędowej.
Równowaga między obszarami ciała, właściwa technika ćwiczeń i stopniowe zwiększanie obciążeń są bardziej użyteczne niż dążenie do przypadkowo wysokich wyników siłowych.
Takie podejście jest istotne zarówno dla sprintera pracującego nad startem i nawrotem, jak i dla triatlonisty, który potrzebuje ekonomii ruchu na dłuższym odcinku.
Ograniczeniem książki jest to, że nie zastąpi indywidualnej diagnozy bólu ani planu rehabilitacji.
Jej realna siła leży w dostarczeniu języka i narzędzi do mądrzejszego łączenia przygotowania lądowego, techniki oraz długofalowej dbałości o sprawność pływaka.
Podsumowując, Swimming Anatomy będzie najbardziej użyteczna dla pływaków wyczynowych i ambitnych amatorów, triatlonistów, trenerów oraz osób prowadzących przygotowanie motoryczne.
Skorzystają z niej również czytelnicy, którzy znają podstawy treningu siłowego, ale chcą lepiej rozumieć jego związek z kraulem, grzbietem, klasykiem, motylkiem,
sertami i nawrotami. Nie jest to przede wszystkim książka o strategii wyścigu, ani kompletny kurs techniki pływania. Jej wartość polega na uporządkowaniu pytania, jakie mięśnie i jakie zdolności fizyczne wspierają konkretny ruch w wodzie.
Największą korzyścią praktyczną daje połączenie 74 ćwiczeń z czytelnymi ilustracjami anatomicznymi i podziałem na obszary ciała.
Do wielu ogólnych poradnikach treningowych pływak dostaje zestaw ćwiczeń, lecz nie zawsze wie, po co je wykonuje i jak mogą się odnosić do jego stylu.
McLeod wyraźniej łączy ćwiczenie, pracujące mięśnie oraz funkcję sportową.
Równie istotne jest traktowanie tułowia jako centrum stabilizacji i całego ciała jako łańcucha, a nie jako niezależnych partii trenowanych dla samej siły.
Książka wyróżnia się na tle podobnych publikacji specyficznością dla pływania. Nie obiecuje prostego zastąpienia treningu w basenie ćwiczeniami na lądzie.
Pokazuje natomiast, jak rozsądnie uzupełniać pracę w wodzie, rozpoznawać słabsze ogniwa i dążyć do bardziej zrównoważonego przygotowania.
To czyni ją wartościowym podręcznikiem referencyjnym, szczególnie przy układaniu indywidualnego programu pod nadzorem trenera. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ian A.
McLeod, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.